Chcemy dziś nie tylko chwalić Boże imię w ten piątkowy wieczór, ale chcemy też przede wszystkim wsłuchiwać się w Boże Słowo. Chcemy przeżywać wspólny czas zarówno tu w Kościele, jak i też chcemy docierać do Waszych domów, wszędzie tam, gdzie jesteście, za pomocą internetu. Cieszymy się, że dziś w tak zróżnicowanej formie możemy ten czas przeżywać. Bardzo cieszę się, moi drodzy, że powitał nas połączony chór żeński z Lesznej Górnej oraz chór mieszany z Goleszowa. Bardzo serdecznie już teraz, moi drodzy, dziękuję Wam za Wasz śpiew. Chóry będziemy mieli możliwość usłyszeć jeszcze w dalszej części naszej ewangelizacji. Ewangelizacji, którą przeżywamy pod hasłem Historie aktualne. I tymi historiami, które z jednej strony dotyczą bardzo konkretnych bohaterów i sytuacji opisanych w Biblii, ale które też dzięki mocy Ducha Świętego będziemy mogli odnosić do naszej rzeczywistości, tymi historiami z nami przez najbliższe 3 dni chce dzielić się ksiądz Arkadiusz Raszka, nasz sąsiad z parafii ewangelickiej w Dzięgielowie, którego bardzo serdecznie witamy. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa na czas tutaj z nami, na zwiastowanie Bożego Słowa. Moi drodzy, chcielibyśmy dziś, 27 marca, w ten piątek, wsłuchać się w Boże Słowo, które jest zapisane w książce z Biblią na co dzień, najpierw ze Starego Testamentu, z Księgi Przypowieści Salomona z 11 rozdziału, gdzie jest napisane tak. Sprawiedliwość prowadzi do życia, a podążanie za złem do śmierci. A apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale napisał, kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. My chcemy dzisiaj siać, a w zasadzie być tymi zasiewanymi przez Boże Słowo. Chcemy, aby moc Ducha Świętego napełniała nas, napełniała Was, drodzy, którzy znajdujecie się po drugiej stronie ekranu. Niech Pan Bóg obficie pobłogosławi dzisiejszy czas. Niech skłania nas do refleksji. Niech nas porusza. I niech pobłogosławi ten wspólny wieczór, który chcemy spędzić. A teraz usłyszymy pieśń chóru mieszanego pod tytułem Niech nas w jedno droga dziś prowadzi. Zastanawiałem się, moi drodzy, kiedy otrzymałem temat od naszego mówcy, historie aktualne, po jakie historie sięgnie, do których treści nawiążę. Rozmawialiśmy, wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami, zastanawialiśmy się, do jakich obszarów warto byłoby sięgnąć, ale kiedy otrzymałem listę tematów, to powiem wam, że poczułem się bardzo zaintrygowany, bardzo zagadnięty, a jednocześnie zastanawiałem się, jak odnieść postacie biblijne, a także te tematy do aktualnych historii. Już nie mogę się doczekać tego, co usłyszymy. Dziś przed nami pojawia się temat Jeremiasz i temat tabu. Myślę, że to bardzo ciekawe zagadnienie. Temat tabu, pytanie, czy w ogóle istnieją dla nas, istnieją dla Kościoła jakieś tematy tabu. Może najpierw trzeba by było wyjaśnić, co to słowo znaczy, jak można je rozumieć. Sięgając do internetu i tam poszukując definicji tego słowa, tabu, moi drodzy, to głęboki zakaz kulturowy lub społeczny, który zabrania omawiania pewnych kwestii, traktując je jako nietykalne, wstydliwe lub zagrażające integralności grupy. I potem można było znaleźć konkretne przykłady tematów tabu. Takie na przykład jak śmierć, choroby psychiczne, seks, pieniądze, aborcja, orientacja seksualna, depresja, nagość. A jeżeli tabu zostanie złamane, to często wywołuje to gwałtowne reakcje, oburzenia lub nawet ostracyzmu, czyli chęci pozbycia się danej osoby albo danego zagadnienia z pewnego społecznego dyskursu. Czy któreś z tych konkretnych przykładów dziś będzie omówione? Nie wiem. Mogę się tylko domyślać. Ale kiedy myślę o Jeremiaszu, dostrzegam w tym Bożym mężu wiele bardzo poruszających, ale jednocześnie trudnych emocji. I może być tak, że dziś dla ciebie, droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, który jesteś tutaj dzisiaj w Kościele, albo może dla ciebie, droga siostro, drogi bracie, który jesteś przed odbiornikiem swojego komputera, telefonu, tableta, może się okazać, że to, o czym będzie mowa, bardzo cię poruszy, bardzo cię dotknie. Modlę się o to, aby tak było. A jednocześnie zachęcam, abyś nie zostawał, nie zostawała z tymi myślami sama. Tu w Kościele jesteśmy do waszej dyspozycji jako osoby, które są gotowe rozmawiać. Na naszych ekranach będą pojawiały się także numery telefonów oraz adresy mailowe, gdzie będzie można postawić pytanie, gdzie będzie można się skontaktować i podzielić się tym, co przeżyliście, co was dotknęło, co dało wam do myślenia, z czym być może się nie zgadzacie, albo też coś, co potrzebowaliście usłyszeć. Chcielibyśmy teraz powstać i w modlitwie przynieść naszemu Bogu wszystko to, co tkwi w nas głęboko. Wyciszyć się, skoncentrować na Nim. Zawołajmy do Niego w modlitwie. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za ten piątkowy wieczór. Dziękujemy Ci za naszą tradycyjną ewangelizację pasyjną, którą co roku przeżywamy w tym czasie, zbliżając się do Wielkiego Tygodnia. Dziękujemy Ci za to, że dziś możemy tu być. Dziękujemy za wszystkich, którzy współtworzą ten wieczór. Dziękujemy za te możliwości techniczne, które mamy, aby docierać do wielu miejsc naszej parafii, ale też tego świata. Wszechmogący Panie, Ty chcesz dzisiaj skupić naszą uwagę na Jeremiaszu, a także na tematach tabu, tych, które być może czasem omijamy, których się boimy, o których myślimy, że nas bądź też innych zgorszą. Być może nie będzie to łatwe przesłanie, ale prosimy, Panie, abyś mocą Ducha Twojego Świętego pobłogosławił naszego kaznodzieję. Prosimy, Panie, abyś wkładał swoje słowa w jego usta, a także, Panie, abyś skłonił nas do słuchania, abyś otworzył nasze umysły, nasze serca, nasze uszy, abyśmy mogli przyjąć to Twoje słowo, abyśmy go nie zlekceważyli i aby mogło ono wykonywać w naszych sercach odpowiednią pracę. Tobie się powierzamy. Prosimy o Twoją obecność przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Usiądźcie proszę. I chcielibyśmy teraz wspólnie zaśpiewać pieśń, która zapisana jest w naszych śpiewnikach pod numerem 667. Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz. Teksty będą również wyświetlone na ekranie oraz na ekranach Waszych urządzeń, na których nas oglądacie. Moi drodzy, to zaproszenie szczególnie do tych, którzy oglądają nas z różnych miejsc. Możecie napisać, skąd nas oglądacie, możecie przekazać pozdrowienia księdzu Arkadiuszowi, a także tym, którzy są zgromadzeni tu w kościele. Cieszymy się, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że pod kątem technicznym wszystko działa jak należy. Czas na pierwsze poselstwo tegorocznej ewangelizacji pasyjnej. Jeremiasz i temat tabu. Zapraszam bardzo serdecznie księdza Arkadiusza Raszkę.
Muszę powiedzieć to, co księdzu Piotrowi powiedziałam po jego wstępie, że aż sam zacząłem się bać tych tematów tabu, ale spokojnie, myślę, że nie ma się dzisiaj czego bać. To też mam nadzieję, że już za kilka chwil wszyscy się o tym przekonamy. Drodzy, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo ten kościół jest dla mnie szczególny nie tylko dlatego, że jestem sąsiadem z Dzięgielowa i to z mojej rodzinnej miejscowości, ale też teraz służby, ale także dlatego, że to tutaj wzorem moich rodziców miałem ślub. Brałem ślub z moją żoną w 2014 roku, nawet w Goleszowskim Ewangeliku, w archiwum gdzieś jest nasze zdjęcie, bo sam jeszcze ten jeden numer gdzieś mam schowany na pamiątkę. Więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wami, że mogę podzielić się z wami właśnie tym dzisiejszym tematem. Historie aktualne. Historie aktualne, czyli te, które mają znaczenie dzisiaj. I takie, myślę, że tutaj wszyscy, jak jesteśmy, z tym się zgodzimy, że wierzymy, że takie znaczenie dzisiaj mają wszystkie teksty biblijne. Mimo że spisane i zredagowane przed wiekami, przez długie lata były zbierane w jeden kanon, to jednak dzisiaj te teksty ciągle mają znaczenie dla ludzkiego życia. One ciągle zmieniają życie, wskazują kierunek, zmuszają do refleksji, stawiają niewygodne pytania, wyzywające pytania, ale też przynoszą ulgę wtedy, kiedy trzeba. A jest to możliwe dzięki temu, że kiedy otwieramy Biblię i czytamy ją, to nie czytamy książki, ale spotykamy się z Bogiem. Z Bogiem, który jako Duch Święty, dlatego tutaj widzicie na obrazie gołębicę, jest po drugiej stronie tego tekstu, który czytamy i sprawia, że ten tekst ożywa, że ten tekst nabiera znaczenia dla nas tu i teraz, w naszym kontekście, w kontekście naszego życia. W czasie tych trzech dni, które mamy okazję, w których będziemy mieli okazję się spotykać, chciałbym was zaprosić do trzech różnych biblijnych historii aktualnych. W tych wybrałem takie teksty, takie historie, które moim zdaniem poruszają tematy, to w naszej korespondencji mnie natchnęło, jak pisaliśmy, z pogranicza pobożnościowego tabu. To znaczy takie tematy, o których w naszym duchowym życiu raczej się nie mówi. No bo w niektóre tematy w życiu człowieka wierzącego po prostu nie przystoją, albo dlatego, że są tematy, które lepiej trzymać z daleka, bo one stawiają nam pytania, mogą stawić nam pytania, które nie dadzą nam spokoju, które utkną nam w głowie i zrodzą wiele różnych myśli, takich właśnie niespokojnych, przeplatanych wątpliwościami. Dlatego nazwałem te tematy tematami tabu. Dzisiaj pierwszy z nich. Jeremiasz i jego temat tabu. Jeżeli ktoś ma Biblię, nie wiem, jeżeli możecie na jutro czy na pojutrze sobie zabrać, możecie otworzyć i śledzić tekst. Chciałbym odwołać się do księgi proroka Jeremiasza, 20 rozdział, wiersze od 7 po 13. Przeczytam je. Zmagania wewnętrzne Jeremiasza. Zwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zwieść. Pokonałeś mnie i zwyciężyłeś. Stałem się pośmiewiskiem. Każdego dnia wszyscy drwią ze mnie. I za każdym razem, gdy mówię, muszę krzyczeć. Wołam przemoc i zniszczenie. ponieważ słowo Pana stało się dla mnie zniewagą i szyderstwem każdego dnia. Powiedziałem więc, nie wspomnę o nim, ani nie będę już mówił więcej w jego imieniu. Wtedy to stało się w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Starałem się przytrzymać, lecz nie mogłem, gdyż słyszałem oszczerstwa wielu. Strach dookoła, donieście, donieśmy na niego. Nawet ci wszyscy, którzy są wobec mnie przyjaźni, wypatrują mojego potknięcia. Może da się przekonać. Zdobędziemy nad nim przewagę, weźmiemy na nim odwet. Jednak Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy potkną się, nic nie zdziałają. Będą bardzo zawstydzeni, bo im się nie uda. Wieczna zniewaga, której się nie zapomina. Panie zastępów, który wystawiasz na próbę sprawiedliwego, który widzisz nerki i serce, pozwól mi zobaczyć Twoją pomstę na nich, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę. Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, bo uratował życie ubogiego z rąk złoczyńców. Trudny tekst. Nie wiem, na ile zdążyliście go zapamiętać. Jeżeli macie przed oczyma, to widzicie, ale pojawiają się tutaj trudne słowa. Zwiodłeś mnie, pozwoliłem się zwieść, zwyciężyłeś mnie i cała gama opisu różnych sytuacji, które spotykają proroka Jeremiasza. Ale pozwólcie, że zanim przejdę do samego tekstu, chciałbym was poprosić o to, żebyście wyobrazili sobie, żebyście przypomnieli sobie pewną sytuację. To będzie nieco niekomfortowe, więc z góry przepraszam, ale też ostrzegam, że to, co powiem i do czego was zachęcam, może niektórym przywołać traumatyczne wspomnienia. Ale proszę was, zróbcie to. Zgadzacie się? W ciemno musicie się zgodzić. Słuchajcie, drodzy, chciałbym was zachęcić, żebyście przypomnieli sobie sytuację, w której widzieliście małe dziecko wpadające w złość. Może to było wasze dziecko, wasz wnuk, może to ktoś z rodziny, a może po prostu dziecko, które na ulicy szło z mamą albo z tatą i wpadło w złość. Ale wiecie, taką konkretną złość. Taką, w jaką wpada dziecko, kiedy rodzic daje mu kanapeczki pokrojone w kwadraty, a nie w rąby. Śmiejecie się, czyli wiem, że wiecie, o czym mówię. Taki wielki napad złości. Powód możecie sobie sami wymyślić. Czy przypomnieć, wybrać. Od razu przepraszam za tak traumatyczne wspomnienia. Macie taki obraz? Ja nie muszę, akurat mam 3 i 8 latka w domu. Akurat 2 tygodnie byli chorzy, więc mam pod dostatkiem obrazów. Jak ktoś nie będzie miał, to potem mogę się podzielić pewnymi obrazami. Dobrze, jak macie ten obraz, to teraz odpowiedzcie mi na pytanie, jaka jest taka pierwsza typowa reakcja dorosłych, kiedy widzą złoszczące się dziecko? Możemy tu dialogować jakoś, nie? Może usłyszę, to mi przekażecie, jak nie usłyszę. Jaka jest pierwsza reakcja dorosłych, jak dziecko właśnie spotyka się w takiej sytuacji? Nie drżyj się, tak, to słyszałem. To jest popularna reakcja. Cicho bądź. Nie drżyj się. Nie krzycz, uspokój się. Co dalej? Czemu krzyczysz? No to już jest tak, to nie wiem, czy to jest pierwsza reakcja, ale w sensie to jest już bardziej zaawansowana reakcja. Okej. Nie słyszę. Przestań. Tak. Marsz do pokoju i nie wychodź stamtąd, dopóki się nie uspokoisz. Prawda? Kiwacie głowami, że jest to sytuacja znana. Uspokój się, nie krzycz, marsz do pokoju. Czasem jest masz szlaban. Tak powie pewnie wielu, o ile nawet nie większość dorosłych w takich sytuacjach. Czyli, innymi słowy, stanowczo i bezdyskusyjnie zakończą sprawę. I jak najszybciej pozbyć się tego hałasu. Jaki jest efekt? No, dorośli zyskują ciszę i spokój. I to jest coś, co trudno przecenić. Mówię to jako młody rodzic. Okej, cisza i spokój dla dorosłych, bo złość, burza, śpiewaliśmy o burzy, jest w pokoju, oddaliła się od nas. No dobrze, taki jest efekt dorosłych. A co się dzieje z dziećmi i ich złością w takiej sytuacji? Dzieci, muszę wam powiedzieć, że jeżeli tak dorośli postępują, jak opisaliśmy to, to dzieci uczą się w ten sposób, że złość jest zła. Że to źle, że czują złość i że ją wyrażają. Że złość jest zła i należy się jej jak najszybciej pozbyć, zamknąć gdzieś do pudełka, do pokoju, do szafy. I wiecie co? I potem w swoim życiu, po jednym doświadczeniu, po drugim, próbują, uczą się właśnie w ten sposób postępować. Kiedy czują złość, ukrywają ją, zamykają gdzieś w szufladce, w swojej głowie, w swoim wnętrzu, tłumią i ukrywają. Bo złość jest przecież zła. Złość jest niewygodna. Jest niewygodna i niepożądana. I wiecie, co w ten sposób się robi? W ten sposób złość, jedna z podstawowych emocji, w które wyposażył nas Pan Bóg, jedna z sześciu podstawowych emocji, które każdy człowiek ma jako stworzenia, otrzymaliśmy od Pana Boga. Złość. Ta podstawowa emocja, w które Bóg nas wyposażył. Emocja, która ma za zadanie, o tym mówi nauka, bronić naszych granic i uczyć asertywności tego, że mamy się nie zgadzać na wszystko, czego inni ludzie od nas chcą, co jest ważne w wieku nastoletnim, jak się nastolatki namawiają na różne rzeczy. Ta złość staje się przedmiotem tabu. Tabu, czyli czegoś, czego my nie chcemy, od czego chcemy się odizolować, co narusza nasz spokój i co wywołuje w nas wstyd. A kiedy tak się dzieje, że złość staje się tematem tabu i wstydu, nie wyznacza granic, ani nie pomaga nam być asertywnym, to jest początek dużo większych problemów z wyrażaniem złości w późniejszym życiu. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego zacząłem tak niekomfortowo? Bo w naszej duchowości, jestem o tym przekonany, nie tylko złość jest przedmiotem tabu. Czyli złość nie przystoi wierzącemu. Ale nie tylko ona, bo takim tematem tabu ogólnie są te wszystkie negatywne emocje. Znacie takie powiedzenie? Gdybym was poprosił o nazwanie pozytywnych i negatywnych uczuć, potrafilibyście to zrobić. Od razu łatwo powiedzieć, które są dobre, a które są złe. No dobre to jest radość, spokój, a złe? Smutek, złość i tak dalej. Wiecie, w naszym życiu duchowym trudne, w cudzysłowie, emocje stają się przedmiotem tabu. Złość, gniew, smutek, żal, ale też rozgoryczenie, frustracja. No przecież człowiek wierzący nie powinien się czuć rozgoryczony ani sfrustrowany. No przecież jaka jest wtedy jego wiara? Powinien mieć mocną wiarę położoną w Bogu i wtedy się nie będzie frustrował. Takie zdanie jest potwierdzeniem tego, że mamy tematy tabu, których nie powinno się mieć, poruszać w życiu chrześcijańskim. Powiedziałam, złość, gniew, smutek, zniechęcenie, żal, frustracja, wypalenie. To takie mało pobożne emocje i uczucia. Takie tematy tabu. A co my dzisiaj mamy w naszym tekście biblijnym? To jest pierwszy werset. Mamy Jeremiasza zmagającego się właśnie z czym? Z rozczarowaniem, a wręcz rozgoryczeniem, bo tak to można, bo nie wiem, jak inaczej można odczytać. Zwiodłeś mnie, Panie. Oszukałeś mnie, Panie. A ja pozwoliłem się zwieść. Pokonałeś mnie i zwyciężyłeś mnie. Przemogłeś mnie. Czujecie, jakie za tymi słowami mogą stać emocje? Rozczarowanie. Wyrzut. Rozgoryczenie. To są słowa zarzutu Jeremiasza, słowa wyrzutu w kierunku Boga, które mogą nas szokować, bo wiecie, to nie mówi człowiek niewierzący. To nie mówi ktoś rozczarowany, kto odszedł od Boga, od Kościoła, to jest ateistą, czy jakkolwiek byśmy nazwali człowieka rozczarowanego. Ale te słowa wypowiada mąż Boży, prorok. To są niewygodne słowa, one mogą rodzić opór. Jak w ogóle można się tak zwracać do Boga? Jak można Bogu zarzucać oszustwo? Jak Bogu można zarzucać, że On złamał naszą wolę do czegoś? Bo to o to chodzi. Zwyciężyłeś mnie, pokonałeś mnie. Takie słowa, powtórzę jeszcze raz, o wiele bardziej by nam pasowały do człowieka, który obraził się na Kościół, na Pana Boga, na niewierzącego, a nie na męża Bożego, czyli na proroka. Ale te słowa wypowiada prorok. Mamy na piśmie i musimy się z tym pogodzić. Skąd się wzięło to uczucie Jeremiasza? Co go doprowadziło do takiego, do wypowiedzenia tak trudnych i dziwnych, nieodpowiednich słów? Drodzy, jeżeli zobaczycie na historię Jeremiasza, na księgę Jeremiasza, to zobaczycie, że Jeremiasz od samego początku wiernie i z wielkim zaangażowaniem, wielkim poświęceniem wypełnia Boże powołanie. W 16 rozdziale księgi czytamy o tym, że Jeremiasz jest tak wierny, że z rozkazu Boga pozostał bezżenny i bezdzietny. Jednak w pewnym momencie swojej służby, wiernej, zaangażowanej, pełnej poświęcenia, Jeremiasz dochodzi do granic możliwości. A to dlatego, że z jednej strony styka się z totalnym brakiem reakcji na to, co zwiastuje. Z brakiem jakiejkolwiek reakcji. Ja myślę, że możemy sobie to wyobrazić, bo to jest taka sytuacja, kiedy my staramy się ze wszystkich sił coś zrobić. Chcemy, żeby było dobrze, na przykład dla drugiego człowieka, a się okazuje, że nie ma żadnej reakcji. Staramy się, stajemy na rzęsach, robimy nie wiadomo co, dajemy z siebie nie 100, ale 200%. A się okazuje, że nie dość, że czasem nie ma reakcji, to jeszcze reakcja jest zupełnie odwrotna, bo jesteśmy niezrozumiani, my chcemy dobrze, a ktoś odbiera, że robimy zupełnie inaczej. A myślę, że każdy w życiu ma taką, potrafimy sobie to łatwo wyobrazić. Więc z jednej strony Jeremiasz spotyka się z czymś takim, a z drugiej czytamy w dzisiejszym fragmencie z wymierzonymi bezpośrednio w jego osobę, i tutaj są odpowiednie wersety biblijne, wyśmianiem i drwiną, zniewagą, odrzuceniem, oszczerstwem, groźbami, a nawet wrogością. Czy to da się przemilczeć? Czy to da się stłumić jakoś i powiedzieć, Pan daje mi siłę, żeby mógł iść? Czy to da się jakoś schować? Te wszystkie emocje, które stoją za tym i które z tym przychodzą. Czy to da się przeczekać? A jeżeli tak, to jak długo jeszcze można czekać? Jak długo jeszcze można znosić? Jeremiasz dochodzi do granicy wytrzymałości i wyrzuca z siebie całą gorycz, cały żal Bogu prosto w twarz. Mówi Bogu, zwiodłeś mnie, oszukałeś mnie. Kłóci się z Bogiem. Nie oszczędza słów, zobaczcie. I przez to łamie nasze kolejne tabu. Tabu, że człowiek wierzącym to z Bogiem zawsze trzeba tylko tak pokornie i tak na wszystko się zgadzać. Łamie kolejne tabu, że z Bogiem to tylko tak pokornie. Trudne emocje, których doświadczamy w życiu i nie oszukujmy się, których doświadczamy w Kościele, zwłaszcza patrząc na dzisiejszy kontekst, nie mogą być tematem tabu w naszej duchowości. Nie ma co udawać, że czasem nie zdarza nam się czuć frustracji, złości, rozgoryczenia innymi ludźmi, tymi, którzy może siedzą w tych samych ławkach co my, albo w ogóle Kościołem, rozgoryczenia naszą służbą. Ja tyle daję, tyle z siebie, tak bardzo się angażuję, tyle poświęcam, a efektów czasem nie widać. Nie można się oszukiwać, że tego nie czujemy. Nie ma, drodzy, w tych uczuciach nic niezwykłego. Jeżeli tak czujemy, to nie znaczy, że z naszą wiarą jest coś nie tak. To, że czujemy zmęczenie, rozgoryczenie czasem, przesilenie, frustrację, złość, gniew, to normalne. Nawet w życiu człowieka wierzącego. A kto twierdzi, że tak nie jest, to moim zdaniem okłamuje samego siebie. Drodzy, z trudnymi emocjami, z tymi mało pobożnymi emocjami jest trochę jak z dmuchaniem balonika. I wiecie, ja przyniosłem balonik dzisiaj. Taki specjalnie jechałem, złoty, a skromny. Chciałbym wam zademonstrować pewien przykład. Kiedy spotykamy się z frustracją, z rozgoryczeniem, kiedy coś nas złości, to jest tak, jakby w naszym środku był taki balonik, który zaczyna się wypełniać. I każda sytuacja, kiedy tłumimy nasze, no właśnie, te trudne emocje, czyli kiedy spychamy je do szafy, mówimy, dobra, nic się nie stało, następnym razem, albo nie, ja muszę dać siebie wszystko. Każda taka sytuacja, kiedy to tłumimy, kiedy próbujemy zamknąć to w pokoju, to jest tak, jakbyśmy dopompowywali powietrze. Gdybym wam dał ten balonik, to czulibyście już tą presję tego ciśnienia powietrza, jakie tutaj jest. Znacie to. Jak ktoś po raz kolejny coś wam powie, przekroczy waszą granicę, to czujemy w środku takie, po prostu taką, nie wiem, gulę, która rośnie, tak? Takie ciśnienie, które nas wypełnia. Czujemy się, że jakbyśmy zaraz mieli wybuchnąć, prawda? Ja wam teraz pokażę, jak to się może skończyć, więc kto jest wrażliwy, zamknijcie, zatkajcie uszy, odsunę się od mikrofonu. Za każdym razem, kiedy wypychamy trudne emocje, kiedy mówimy nie, a w środku czujemy ból, zranienie, frustrację, to jest tak, jakbyśmy dmuchali ten balonik do momentu, aż on osiągnie granicę swojej możliwości. A co się stanie później? Zobaczcie. Posprzątam później, przepraszam. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy mówimy i wypychamy nasze emocje, jest tak, jakbyśmy ten balonik, temu balonikowi pozwolili rosnąć aż do granic możliwości. A jeżeli przyjdzie taki moment, że czara goryczy się przeleje, że nie pozwolimy temu powietrzu w porę spuścić tego ciśnienia z balonika, to dojdzie do tego, że wybuchniemy. Wybuchniemy tak, że stracimy nad sobą kontrolę i powiemy o jedno słowo za dużo. Takie słowo, którego nie da się cofnąć, którego nie da się usłyszeć. Wybuchniemy i może kogoś, nie wiem, w złości popchniemy albo coś zrobimy komuś, jakąś krzywdę. Jeżeli pozwolimy, by frustracja, rozgoryczenie, złość kumulowała się w nas, to wtedy możemy zranić nie tylko innych, ale siebie, bo zrobimy coś, co będzie wywoływało w nas poczucie winy. Pękniemy, posypiemy się ze szkodą dla siebie i dla innych. Dlatego ważne jest, żebyśmy w odpowiednim momencie dali ujście temu, co w nas narasta, temu, co nas od środka, to, co w środku czujemy. Emocje, nawet te w cudzysłowie trudne, mówię w cudzysłowie, bo to nie są trudne emocje, to nie są złe emocje. Emocje to w pewnym sensie taki Boży system ostrzegawczy wpisany w nasze ciało, bo Bóg stworzył nas jako ludzi z emocjami i te emocje, kiedy czujemy, one mają działać jak alarm. To system ostrzegawczy, który alarmuje, że potrzebujemy upuścić nieco ciśnienia z naszego balonika. I drodzy, to właśnie dzieje się z Jeremiaszem w dzisiejszym tekście. Dochodzi do granic możliwości, ale nie wybucha, ponieważ przy granicy swoich możliwości szczerze wypowiada swój lament przed Bogiem. Lament, czyli skargę, żal, rozgoryczenie. W bezpiecznym miejscu, wobec najbliższej mu osoby, Boga, Jeremiasz wyrzuca z siebie wszystko, co go boli. Nazywa to, co czuje, to, co myśli, wypowiada to głośno. Pozwala temu wyjść jak powietrzu z balonika. Wyrzuca z siebie przed Bogiem wszystko to, co go boli. W ten sposób rozpoczyna proces przepracowywania trudnych emocji i uzdrawiania. Samo to jednak nie rozwiązuje problemu, ale to jest dobry początek do zmiany. Upuszczenie powietrza, wyrzucenie z siebie złości, wypowiedzenie, nazwanie tego, co mnie boli, robi we mnie miejsce na Boże działanie. Wyrażanie emocji robi miejsce na Boże działanie. To taka przestrzeń Bożego działania. I słuchając Jeremiasza, wyrzucającego z siebie swoją gorycz i żal, Bóg zaczyna działać w nim. I w efekcie lament proroka od 7 wiersza, który czytaliśmy, w 11 wierszu, tu jest takie przejście, wam pokażę, 10 jest, słyszałem oszczerstwa wielu, strach dookoła, nawet ci wszyscy, którzy są wobec mnie przyjaźni, wypatrują mojego potknięcia, może da się przekonać, zdobędziemy nad nim przewagę, weźmiemy na nim odwet. On opisuje tutaj w 10 wierszu to, co się dzieje, to, co go boli w środku. A w 11 już zmienia nieco ton. Jednak Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy potkną się. Panie zastępów, który wystawiasz na próbę sprawiedliwego, który widzisz nerki i serce, pozwól mi zobaczyć Twoją pomstę na innych. Zobaczcie, lament zamienia się w wyznanie wiary w wierszu 11. Pan jest jak bohater. Ten sam, któremu przed chwilą powiedział to, co czuł. Dalej lament zamienia się w wyznanie wiary, a wyznanie wiary w wierszu 13 zamienia się w uwielbienie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale starałem się to podkreślić, jak czytałem tekst. Jest tutaj o tej pomście, swoją sprawę powierzyłem Tobie, Panie. I w 13 śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, bo uratował życie ubogiego z rąk złoczyńców. Wiecie, ten schemat, który widzicie na ekranie, on nie tylko jest w księdze Jeremiasza, ale także powtarza się w księdze psalmów. Kiedy weźmiecie psalmy skargi, psalmy lamentacyjne, w których właśnie pojawia się ten lament, jak psalm 6, 13, 22, 35, zobaczycie, że ten schemat się powtarza. Nie bójmy się trudnych emocji. Nie bójmy się też przed Bogiem wyrazić to, co w nas jest. Nie bójmy się Bogu szczerze wyłożyć czasem kawy na ławę. Możemy się z Bogiem pokłócić. To też jest taki temat tabu, że wierzący nie może że musi wszystko przyjmować tak, jak jest i się cieszyć z uśmiechem na twarzy zawsze przyklejonym. Nie, jeżeli zobaczycie w Biblii, tam mężowie Boży, Jeremiasz, oni się kłócą z Bogiem. Możemy się z Nim pokłócić, bo jeżeli to robimy, to znaczy, że jeszcze w Niego wierzymy, że szukamy pomocy, że nasza wiara jest żywa. I odwrotnie, kiedy się nie skarżymy w naszym życiu, kiedy się nie kłócimy, nie modlimy do Pana Boga, to znaczy, że nasza wiara już znika, że się wypaliła, że tracimy relacje. To jest tak jak w małżeństwie. Kiedy jeszcze małżeństwo się kłóci, to znaczy, że im na sobie zależy, że walczą gdzieś o siebie. A kiedy przychodzi moment, czasem niestety tak się zdarza, że przestają się z sobą interesować. To jest ten moment, kiedy każdy idzie w swoją stronę. Nie mają już o co walczyć. To małżeństwo, czy ten związek już ich ani nie grzeje, ani nie ziębi. I podobnie jest z Bogiem. Możemy powiedzieć Mu kilka trudnych słów, kiedy przeżywamy trudności, kiedy czujemy złość, rozgoryczenie. On się nie obrazi, On jest jak ten najlepszy przyjaciel, przy którym możemy wyrzucić z siebie to wszystko, co jest w nas. On się nie przerazi naszym lamentem. Wyrzucenie z siebie tego, co nas boli, nazwanie tego, robi miejsce na Boże działanie, jest początkiem uzdrowienia. I dzisiejsza historia pokazuje nam, że przed Bogiem nie ma tematów tabu, możemy być szczerzy. Nie musimy nikogo udawać. To nie jest tak, że jak On zobaczy nas bez uśmiechu, to będzie się zastanawiał, ale co z Nim jest nie tak. Nie musimy przed Bogiem ubierać masek. Przed wieloma ludźmi ubieramy maski z różnych przyczyn, nie pokazujemy tego, co jest w nas, ale przed Bogiem możemy być prawdziwymi sobą i powiedzieć Mu to, co czujemy, bo On nas rozumie, bo On nas stworzył z takimi, a nie innymi emocjami. To naprawdę normalne, że czasem przeżywamy trudne emocje. To nie jest grzech, ale sygnał, alarm, że coś się dzieje, że musimy podjąć działanie, że zbliżamy się jak ten balonik do granic swojej możliwości, wytrzymałości. Nie można tłumić emocji, bo tłumione wybuchną i mogą narobić wiele zniszczeń, których byśmy nie chcieli. Ale tu też muszę zaznaczyć kropkę, bo to nie chodzi o to, że zawsze jak czujemy złość, to mamy się wyładować na tym, który jest przed nami, który powoduje tą złość. To zupełnie nie o to chodzi. Bo odczuwanie złości jest okej, ale to, jak my ją wyrażamy, to zawsze jest nasza decyzja, nasz wybór i możemy ją dobrze wyrazić, poradzić sobie, dać upust w jakimś bezpiecznym miejscu, z kimś bliskim, albo możemy to zrobić w zły sposób, którego możemy żałować, raniąc drugiego człowieka. Zbliżając się do końca, bo ksiądz Piotr już jest ubrany w togę, to sygnał dla mnie. Nie można tłumić emocji, bo one mogą wybuchnąć, narobić wielu zniszczeń, ale trzeba szukać wentylu bezpieczeństwa po to, żeby nie gromadzić w sobie tego ciśnienia, bo ono wybuchnie. Nie można tego robić w nieskończoność. To jest tak jak z ubraniami w pokoju. Jak mama mówi, trzeba posprzątaj swój pokój, no to za pierwszym razem da się te ciuchy wrzucić do szafy, nie? Za drugim, za trzecim też, ale za czwartym okazuje się, że szafa już nie jest rozciągliwa i brakuje miejsca na te ciuchy. Ale dalej jeszcze da się to upchać. No ale po raz kolejny, jak włożymy coś do szafy, to w pewnym momencie będziemy ją musieli trzymać plecami, żeby to nie wypadło i nie wygichło wszystko. A jak jeszcze coś tam dorzucimy, to w pewnym momencie przyjdzie chwila, że to wszystko wyleci i nas zasypie. I tak samo jest z emocjami. Jeżeli będziemy je trzymali, nie będziemy szukali bezpiecznych miejsc, ludzi, z którymi możemy porozmawiać, jeżeli nie będziemy też korzystali z Pana Boga, któremu wszystko możemy powiedzieć, to one w pewnym momencie doprowadzą nas do tego, że balonik pęknie, granice wytrzymałości zostaną złamane, wybuchniemy i konsekwencje tego wybuchu nas przysypią na jakiś czas. Czasem już wypowiedzenie na głos swoich słów w bezpiecznym miejscu, tak jak powiedziałem, wobec zaufanej osoby pomaga. Jeremiasz w swoim osamotnieniu zaczął od Boga. My też możemy. Tak jak powiedziałem, Bóg się nie obrazi, On jest najlepszym słuchaczem tego, co powiemy. Ale też możemy skorzystać z innych ludzi, z tych, którzy być może siedzą obok was. Przyjaciół, w zborze, członków zboru. Czasem jest tak, że nasz balonik już jest na takiej granicy, że czujemy, że jeszcze chwila coś w nas pęknie. Wtedy nie bójmy się też skorzystać z tych, którzy zajmują się emocjami zawodowo. To też są ludzie, których Pan Bóg powołuje w konkretnym celu. A jeśli nasze emocje są związane z naszą służbą, z naszym zaangażowaniem, to też warto z kimś porozmawiać. Bo czasem wentylem bezpieczeństwa nie tylko będzie to, że ja wypowiem moją złość, wyrzucę z siebie, ale czasem wentylem bezpieczeństwa będzie to, że ja na chwilę zatrzymam się i zrobię sobie przerwę w mojej służbie, w moim zaangażowaniu. Ja wiem, że to wydaje się, jakbym jako ksiądz strzelał sobie w stopę. My potrzebujemy współpracowników w parafii. Ale też nasi współpracownicy nie mogą się wypalić. My nie możemy się wypalić. Dlatego w pewnym momencie, jak czujemy już takie obciążenie, takie ciśnienie w środku, to nie jest nic złego powiedzieć stop, potrzebuję na chwilę wytchnienia. Potrzebuję nabrać dystansu. Nie po to, żeby się wyłączyć i zgubić w ogóle, ale po to, żeby spojrzeć na siebie i na swoje miejsce w kościele, w parafii z innej perspektywy. Czasem warto coś odpuścić, by spuścić ciśnienie z balonika, znaleźć nową perspektywę i po czasie wrócić z nowymi siłami, z nowymi pomysłami. Drodzy, nie pozwólmy, by w naszej duchowości były tematy tabu, które tłumione mogą nam zaszkodzić, ale korzystajmy z Boga, który jest naszym najlepszym przyjacielem. Korzystajmy z naszych przyjaciół, z naszego zboru, czy z tych ludzi, którzy mogą nam pomóc. To nie jest nic złego. Każdy wierzący, który jest człowiekiem i dlatego, że jest człowiekiem, tego potrzebuje. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, ja wierzę, że Ty w swoim duchu do każdej i każdego z nas przemawiałeś dzisiaj, że Ty wskazywałeś nam w naszej pamięci, w naszych myślach te rzeczy, te obrazy, te obszary, te sytuacje, które czasem, w których czasem czujemy, że balonik trudnych emocji w nas narasta. Panie Boże, prosimy Ciebie, pomóż nam znaleźć odwagę, by nie dusić tego w sobie, ale przede wszystkim Tobie w modlitwie to powiedzieć, wypowiedzieć to też może w towarzystwie bliskich przyjaciół. A jeśli potrzeba, jeśli to trwa jakiś długi czas, Panie, daj nam też odwagę, by skorzystać z konkretnej pomocy. Panie Boże, przełamuj w nas to tabu, że wierzącemu nie wypada się gniewać, czuć rozgoryczenie, wypalenie. Ale Panie, pomóż nam szukać pomocy, wentylów bezpieczeństwa w naszym życiu. Prowadź nas w swoim duchu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Ewangelizacja to szczególny czas wpatrywania się w Pana Jezusa, ale także to czas, to pewna forma zwiastowania, która bardzo wyraźnie stara się człowieka skonfrontować z jakąś ważną duchową prawdą. Dziś otrzymaliśmy wiele bardzo cennych inspiracji i myślę, że każda i każdy z nas został skonfrontowany z naszymi balonikami, z naszymi emocjami, z tym, co czujemy, jak przed Panem Bogiem stajemy. Bądź też może jest tak, że czasem nie chcemy przed Nim stawać, bo boimy się, że przesadzimy, że tak nie można, że On nas za to ukarze. Ewangelizacja w swojej formie często domaga się, czy też zachęca do pewnych deklaracji, do podjęcia pewnych postanowień, do tego, abyśmy odpowiedzieli na to, co usłyszeliśmy. I poza tymi możliwościami, o których mówił ksiądz Arkadiusz, w postaci rozmów, w postaci nawiązania z nami kontaktu, w postaci poszukiwania pomocy również u profesjonalistów, u terapeutów, u psychologów, dziś też, teraz możemy przeżyć czas zareagowania, czas upuszczenia tego powietrza w naszych balonikach, bowiem jesteśmy teraz zaproszeni do spowiedzi, a następnie do przyjęcia Bożego zaproszenia, by doświadczyć ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dajmy sobie teraz chwilkę czasu, abyśmy w ciszy, w skupieniu spróbowali zwizualizować sobie te wszelkie nasze baloniki i te trudne emocje, które rozdmuchują ten balonik do bardzo konkretnych rozmiarów. Pomyślmy o tym w ciszy, uczciwie, szczerze, przed sobą i przed Panem Bogiem. A następnie zaproszę Was do upuszczenia tego balonika w spowiedzi. Pan Bóg wie, co Cię wypełnia. Pan Bóg słyszy Twoje wołanie płynące z Twojej duszy. Pan Bóg zna Twoje myśli. Wie, z czym się mierzysz. Dlatego przed Jego wszechmogącym obliczem pytam się każdej i każdego z Was. Czy żałujesz za swoje grzechy? Za wszelkie momenty wybuchu, kiedy często obrywa się Bogu Ducha winnym ludziom? Czy żałujesz za wszystkie momenty, kiedy nie upuszczasz balonika w trakcie rozmów z Twoim Bogiem? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. A ja żałuję razem z Wami. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz, że Pan Bóg może pomagać Ci upuszczać ciśnienia i powietrza z Twoich baloników? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. A ja wierzę razem z Wami. I czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Spróbować pod wpływem Bożego Słowa, pod wpływem tego, co usłyszałeś, usłyszałaś, przeżyłeś, przeżyłaś, spróbować inaczej zachowywać się, reagować, inaczej zarządzać swoimi emocjami? Jeśli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. a ja pragnę razem z wami. Tak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego jako powołany i ustanowiony sługa naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego świętego Kościoła zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i odpuszczenie grzechów waszych. A czynię to w imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za ten wieczór. Dziękujemy Ci za pierwszy dzień naszej pasyjnej ewangelizacji. Dziękujemy za to, że poprzez te biblijne historie, poprzez tę dzisiejszą ze Starego Testamentu, pokazujesz nam, że jeremiaszowe zmagania mogą także być naszymi zmaganiami. I to Twoje słowo, ta historia staje się aktualną naszą historią. Dziękujemy Panie za to słowo, które do nas dotarło. Dziękujemy za wszystkie impulsy, za to, w jaki sposób do nas przemawiałeś. A teraz Panie, chcąc doświadczyć Twojego wzmocnienia, chcąc rozprawiać się z rozgoryczeniem, z doświadczeniem, z trudnościami, które mamy w życiu duchowym, chcemy prosić Panie, abyś pomógł nam wyznawać naszą wiarę, aby nasz lament mógł się przeradzać w uwielbienie. Bo chcemy Cię chwalić za to, kim jesteś, za to, że posłałeś Pana Jezusa, aby umarł za nasze grzechy. Chcemy dziękować za to niesamowite dzieło zbawienia. I chcemy dziś, Panie, reagować na Twoje słowo, odpowiadać pozytywnie na Twoje zaproszenie. Chcemy teraz przeżywać ten szczególny moment wspominania męki i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Ale chcemy też aktualnie, tu i teraz, doświadczyć wzmocnienia Jego ciałem i krwią. Przychodź do nas, wspieraj nas i wysłuchaj, kiedy razem jako Twoje dzieci tak chcemy teraz zawołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i Amen. Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Pokój naszego Pana niech zawsze będzie z wami. Oto wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie i doświadczcie, że Pan jest dobry, że w ten sposób pozwala nam upuszczać powietrze ze wszystkich naszych baloników, że w ten sposób zaprasza nas, aby pomóc nam radzić sobie ze wszystkimi trudnymi emocjami. Oto wszystko gotowe. Zapraszamy, aby dziś przystępować na stojąco. Będziemy stać na schodach do prezbiterium. Przygotujmy dłonie w kształt łódeczki, następnie obsługujmy się kielichem z krwią Chrystusa. Kielichy odkładamy do przygotowanych pojemników. Oto wszystko gotowe. A tak posileni zbawiennymi darami, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, z tym upuszczonym powietrzem z naszych baloników, idźmy, trwajmy w Bożym pokoju, a On niech zawsze będzie z nami. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, dla którego nie ma tematów tabu. Ty jesteś Bogiem, do którego możemy przychodzić tacy, jacy jesteśmy, z takimi emocjami, które nas wypełniają. Nie musimy niczego udawać, nie musimy niczego pudrować. Przed Tobą możemy być autentyczni. Dziękujemy za to, że Ty odpuszczasz grzechy, że Ty zapraszasz do swojego stołu, i że Ty chcesz nam pomagać, tak jak pomagałeś Jeremiaszowi, tak jak byłeś z nim w wielu bardzo trudnych doświadczeniach. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy za ten wieczór, dziękujemy za Twoje słowo i prosimy, abyś teraz, kiedy będziemy wracać do naszych domów, abyś nas błogosławił, abyś pozwolił nam bezpiecznie wrócić do miejsc naszego zamieszkania. A także, Panie, prosimy, abyś zachęcał nas i zachęcał także innych, na których mamy być może wpływ, abyśmy mogli tu spotkać się ponownie już jutro. Spraw, Panie, abyśmy mogli doświadczać Twojej pomocy. Prosimy o Twoje wsparcie dla wszystkich tych, którzy mają się źle. W szczególny sposób modlimy się razem z naszą parafianką, która mierzy się z bardzo trudną diagnozą, która nie może być tu dziś z nami, która bardzo potrzebuje Twojego wsparcia. Chcemy przynosić wszystkich tych, którzy mają wiele wątpliwości, którzy są rozgoryczeni, którzy mierzą się z chorobami fizycznymi i emocjonalnymi. Prosimy, Panie, o pokój dla świata. Prosimy o Twoje działanie, o przebudzenie dla tak wielu serc, które potrzebują Twojego oddziaływania. Wspieraj nas, ochraniaj i błogosław przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Twojego Świętego. Amen. Zanim udzielę błogosławieństwa i zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, podziękowanie dla chóru mieszanego pod dyrekcją Izabeli Michalik, podziękowanie dla chóru żeńskiego z Lesznej Górnej pod dyrekcją Jolanty Pecold, podziękowanie dla całej ekipy technicznej, która czuwa nad przebiegiem dzisiejszej ewangelizacji, nad tym, aby wszystko było dobrze słychać, widać, aby płynęło to w świat. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam, drodzy, za obecność, za współtworzenie też tego czasu i zapraszam bardzo serdecznie na jutro. Prognozy niespecjalnie chyba jakoś bardzo mają się poprawić, więc zamiast może siedzieć w domu i wpatrywać się tylko w telewizor, czy robić jeszcze coś innego, warto jutrzejsze popołudnie spędzić razem z nami tu w kościele. Jutro coś o Hiobie, jutro o sensie życia. Myślę, że bardzo aktualne, bardzo ważne kwestie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, również w imieniu księdza Arkadiusza, któremu już dzisiaj serdecznie za zwiastowane słowo dziękuję i czekamy na jutro. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.
Amen. Amen.
Śpiewamy ostatnią pieśń. Zachęcam, jeżeli coś Was poruszyło, coś Was nurtuje. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, jesteśmy także do dyspozycji telefonicznej, mailowej. Wykorzystujmy te sposobności.